PRL zakupy były bardziej strategią przetrwania niż codzienną rutyną. Puste półki, kolejki od świtu, kartki na mięso, cukier, buty, mydło, a obok tego wszystkiego równoległy, półlegalny świat towaru spod lady. To właśnie on dodawał smaczku życia i decydował, kto miał w domu dobrą szynkę na święta, prawdziwą kawę, dżinsy, a czasem nawet papier toaletowy. Jak się zastanowić, to towar spod lady się wziął z kilku czynników. Jednym z prowodyrów była niewydolna gospodarka i chroniczne braki. Gospodarka centralnie planowana w PRL produkowała przede wszystkim to, co dobrze wyglądało w planach i statystykach. Stal, węgiel, no i wielkie inwestycje. Dobra konsumpcyjne były na końcu kolejki priorytetów. Skutki były widoczne gołym okiem. Chroniczne niedobory żywności, odzieży, chemii gospodarczej. A w latach 70. i 80. praktycznie wszystkiego. Władza oczywiście reagowała na braki głównie wprowadzaniem reglamentacji. System kartek funkcjonował w trzech głównych okresach. 1944-49, 1951-53 oraz 1976-1989. Na kartki kupowało się między innymi chleb, mąkę, mięso, tłuszcze, cukier, mydło, środki piorące, a w latach 80. też buty, alkohol, papierosy, kosmetyki, nawet zeszyty. Kartka nie gwarantowała jednak, że towar faktycznie będzie w sklepie. Dawała tylko prawo do tego, żeby stanąć w kolejce. W tej rzeczywistości naturalnie wyrósł drugi obieg. Towar, który oficjalnie nie dojechał, w praktyce trafiał tylko do wybranych klientów. Część dostaw była odkładana przez sprzedawców, kierowników sklepów czy magazynierów. Sklepy świeciły pustkami, ale na zapleczach istne Eldorado produktów. Na półkach ocet i konserwy, a na zapleczu szynka, lepsze mięso, cytrusy, kawa, czekolada, rajstopy i dżinsy czy lepsze buty. To właśnie był towar spod lady. Spod lady można było otrzymać wszelkiej maści żywność, od szynki po cytrusy. Najbardziej pożądane były mięso i wędliny, szczególnie szynka, schab, no i lepsze kiełbasy. Oficjalnie na kartki, a w rzeczywistości bardzo często, tylko dla samych swoich. Przed świętami pożądane były towary deficytowe. Masło, kakao, czekolada i słodycze. A cytrusy, pomarańcze i mandarynki były symbolem bogatych świąt Bożego Narodzenia. I bardzo często były dostępne tylko po znajomości. Kawa naturalna to był luksus, który w zwykłym sklepie pojawiał się rzadko i znikał z półek w mgnieniu oka. Ale brakowało nie tylko jedzenia. Spod lady szły rajstopy i pończochy. Towar wiecznie deficytowy, cerowany, łatany, naprawiany w punktach repasacji. Lepsze buty, szczególnie zimowe, skórzane, dziecięce. Dżinsy, które były marzeniem młodzieży. Levis czy Wrangler. No to było to. Często były sprowadzane z zachodu, ale w oficjalnym obiegu były praktycznie nieosiągalne. Były nawet środki codziennego luksusu, takie jak środki czystości, proszki do prania, lepsze mydła albo szampony. Do tego dochodziły kosmetyki, kremy, perfumy, dezodoranty, bardzo często z importu. A chyba największym symbolem absurdu w PRL, towarem, który potrafił wywołać kolejkę na pół ulicy, był szary papier toaletowy. Równie niedostępne były wszelkiej maści sprzęty czy elektronika. W latach 70. i 80. deficytowe były magnetofony, magnetowidy, telewizory kolorowe. Oficjalnie oczywiście były szeroko dostępne, ale tak naprawdę rzucane były tylko w małych partiach. Bardzo często sprzęt AGD, pralki, lodówki, lepsze żelazka można było kupić w Peweksie albo Baltonie za dolary, ale dla przeciętnego obywatela były poza zasięgiem. Kto mógł zatem liczyć na towar spod lady? Na pewno znajomi sprzedawców i kierowników, ci, którzy mieli układ w sklepie, sprzedawczyni, kierownik, magazynier, to oni byli lokalnymi dystrybutorami luksusu. Uprzywilejowani byli rzecz jasna rodzina i bliscy znajomi personelu sklepu. Stali klienci, którzy potrafili się odwdzięczyć, przynosząc kwiaty, kawę, alkohol czy oferując drobne przysługi. W sklepie szacunkiem cieszyli się obywatele z odpowiednią pozycją, jak lekarze, milicjanci, działacze partyjni czy urzędnicy. Na szczycie socjalistycznej piramidy byli członkowie aparatu partyjnego i administracyjnego. Dla nich istniały sklepy zaopatrzenia zamkniętego, specjalne placówki dla wybranych. Lepsze przydziały, na przykład dodatkowe bony, talony na samochody czy sprzęt RTV. A w zwykłym sklepie dla ludu pracującego miast i wsi na towar spod lady mogli liczyć rzemieślnicy, mechanicy, elektrycy, hydraulicy, którzy mogli załatwić naprawę poza kolejnością. Rolnicy i ludzie ze wsi z dostępem do mięsa, jaj, warzyw, które można było wymienić. Osoby z dostępem do walut, towarów z zachodu. Za kawę, alkohol, dżinsy można było kupić przychylność sprzedawcy. Ale bodajże najcenniejszą walutą Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej były znajomości. Żeby je wyrobić, należało chodzić po zakupy regularnie w jednym sklepie. W taki sposób budowało się relacje ze sprzedawczynią. Konieczne były przy tym drobne gesty. Kwiaty na Dzień Kobiet, czekolada, kawa, okolicznościowa butelka wódki. I wypowiadało się w końcu zaklęcie. Pani Krysiu, może coś jednak by się znalazło. I w efekcie często można było liczyć na telefon tego samego dnia z odpowiedzią. Proszę przyjść, jutro rano, coś będzie. Towar deficytowy często pojawił się w tak zwanych rzutach, czyli nagłych dostawach. W praktyce wyglądało to tak, że kolejka tworzyła się jeszcze przed otwarciem sklepu. Ludzie czuwali od świtu. Wieści rozchodziły się błyskawicznie. Ktoś widział ciężarówkę pod sklepem, ktoś miał znajomego w magazynie. Część towaru znikała, zanim trafiała na półkę. Od razu trafiał na zaplecze dla wybranych. Ci, którzy je mieli, wchodzili, kupowali co odłożone i wychodzili. Oczywiście formalnie wszelkie łapówki i dowody wdzięczności były nielegalne. Ale powszechne. Często pojawiała się dopłata do ceny urzędowej w postaci gotówki. Jak kto mógł oferować barter? Na przykład kawę z Peweksu w zamian za przyzwoitą sztukę mięsa. Popularne były usługi. Lekarz, który załatwił przyjęcie bez kolejki, mógł liczyć na lepsze zaopatrzenie. Granica między prezentem a łapówką była dosyć płynna, jeśli rozumiecie, o co chodzi. A jak kto wolał, mógł iść na ulicę i na bazarze spróbować kupić mięso, papierosy czy alkohol. Bywało, że ktoś załatwił towar w sklepie i od razu na rynku odsprzedawał z odpowiednią marżą. Zjawisko spod lady jeszcze 50 lat temu było powszechne, bo odbywało się w systemie, w którym premiowane było kombinowanie. Bo w systemie, gdzie było niewiele towaru, a więcej chęci, to towar zamieniał się w narzędzie polityczne i społeczne. Sprzedawca nie był już tylko pracownikiem, był strażnikiem dostępu do luksusu. Brak normalnego rynku tworzył środowisko, w którym znajomości zastępowały pieniądze. Lojalność wobec swoich była ważniejsza niż zasady równego traktowania. Kreatywne obchodzenie przepisów było normą, a władza ciągle powtarzała regułkę o sprawiedliwym podziale dóbr. Choć kartki ludzi dzieliły na lepszych i gorszych, bo robotnicy fizyczni mieli lepsze przydziały mięsa niż pracownicy umysłowi. Przedstawiciele władz mieli dostęp do specjalnych sklepów i przydziałów, a zwykłym obywatelem nikt się specjalnie nie przejmował. Obywatel pozostawiony samemu sobie musiał kombinować, żeby zdobyć to, co teoretycznie było dla wszystkich. Do tego ciągły brak towaru wpływał na nastawienie psychiczne obywateli, bo jeśli już rzucono towar na sklep, to kupowało się na zapas, błyskawicznie, jak tylko coś się pojawiło. Nawet jeśli nie było potrzebne, towar nabierał symbolicznej wartości. Kawa, cytrusy, czekolada stawały się oznaką statusu. Zaufanie do oficjalnych instytucji spadało. Rosło za to zaufanie do swoich ludzi, znajomych, rodziny, sieci kontaktów. W takim świecie efekt spodlady nie był patologią, tylko normalnym sposobem załatwiania spraw. Dziś towar spodlady funkcjonuje jako metafora czegoś dostępnego tylko dla wtajemniczonych, poza oficjalnym obiegiem. Ale w PRL był konkretnym doświadczeniem, zapachem zaplecza mięsnego, szeptem sprzedawczyni, nerwowym pytaniem: pani kochana, może coś jednak by się znalazło? Zakupy w PRL były katorgą, ciężarem codzienności, oznaką, że system miał przeciętnego człowieka gdzieś. Były szkołą życia w systemie niedoboru. Oficjalnie krążyły kartki, tworzyły się kolejki, a półki świeciły pustkami. Nieoficjalnie tętniły życiem znajomości, przysługa goniła przysługę, a do rozlicznych rąk trafiały jeszcze rozliczniejsze łapówki. W skrócie proceder był odpowiedzią na niewydolność gospodarki centralnie planowanej. Premiował tych, którzy mieli kontakty, pozycje lub coś do zaoferowania w zamian. Utrwalał nierówności w systemie, który się rozpowiadał o równości i stał się jednym z najbardziej charakterystycznych symboli codzienności Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Dziękuję serdecznie za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie kciuka w górę, zostawcie komentarz, subujcie, powiedzcie znajomym, że właśnie obejrzeliście ten film i oni też powinni. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli być może już jutro. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.